Nasz gość dnia.
Dzień dobry, Bartek Święciński, kłaniam się nisko naszym słuchaczom i naszym widzom. Gościem Dnia Radia Nadzieja jest wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie prezydencie, czy... A może inaczej, zaczniemy od innego tematu. Dzisiaj o godzinie 10, po godzinie 10 do Łomży przyjedzie premier Donald Tusk. Takie duże wyróżnienie dla naszego miasta?
Rzeczywiście Łomża ostatnio trafiła na agendę w kontekście powrotu kolei do naszego miasta. Jest to temat bardzo ważny. 35 lat blisko już od ostatniego pociągu kolejowego pasażerskiego, który odjechał z miasta. Od tego czasu takich połączeń nie mamy i Łomża nadal jeszcze jest wykluczona komunikacyjnie w tym aspekcie. Na pewno jest to ważny moment i wielka szansa dla miasta, powrót kolei. I tutaj dobrze, że ta sprawa trafiła na najwyższy szczebel, bo wiemy, że został ten temat poruszony najpierw w ostatnim czasie przez prezydenta Karola Nawrockiego, później odnosił się do tego premier Donald Tusk. Dzisiaj wraz z ministrem infrastruktury, panem Klimczakiem, będą w Łomży, będą pewnie odnosili się do tego tematu powrotu kolei do Łomży. I my jako miasto, jako samorząd też ten moment staramy się wykorzystać jak najlepiej dla naszego miasta. Prowadzimy rozmowy z przedstawicielami PKP, PKP PLK, PKP SA. W ostatnich tygodniach odbywały się takie spotkania wspólnie z prezydentem Chrzanowskim. Rozmawialiśmy o tym, jak ma wyglądać stacja Łomża i cały teren, który jest objęty tą inwestycją. I rozmawialiśmy o tym, czy warto kontynuować pomysł budowy dworca, czy jednak połączyć to z naszym centrum przesiadkowym, które funkcjonuje tutaj w tym narożniku między ulicą Sikorskiego a Aleją Legionów.
Nie będzie połączone.
To jeszcze jest analizowane. Jesteśmy dwa tygodnie temu rozważaliśmy taki scenariusz, natomiast po rozmowach i z naszymi radnymi, z wewnątrz Urzędu Miasta, również po sygnałach, które płyną od mieszkańców. Tutaj w ostatnim czasie, nawet wczoraj, takie rozmowy się odbywały i daliśmy do zrozumienia, że chcielibyśmy wrócić do tego tematu wykonania dworca od strony ulicy Kolejowej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego właśnie do terenu torów i między torami a ulicą Kolejową. I no, oczywiście również z ciągami komunikacyjnymi, więc ten temat również jest nadal brany pod uwagę. Jesteśmy też w stałym kontakcie z naszą parlamentarzystką, panią poseł Alicją Łebkowską-Gołaś. Rozmawiamy z panem ministrem Malepszakiem i na przyszły tydzień planowane jest najpierw spotkanie w Łomży z przedstawicielami PKP po to, aby analizować ten temat, a następnie również w Ministerstwie Infrastruktury po to, aby również wybrać najlepszy możliwy scenariusz dla naszego miasta, bo jeżeli sprawa urosła do tej rangi, że zajmują się nią najważniejsi politycy w tym kraju, to też znaczy, że waga tego jest bardzo poważna i my musimy na tym jak najwięcej ugrać.
I jestem ciekaw, czy też premier przyjedzie i czy z ministrem infrastruktury będą mówić, że to jest kolej dużych prędkości. No prawie 2 godziny do Warszawy, to nie wiem, czy to jest kolej dużych prędkości.
Godzina 50, tak? To jest ta wersja, o której się mówi, że to od 2027 roku mamy mieć bezpośrednie połączenie Intercity z Warszawą. To jest kwestia opinii już i tego, jak każdy realnie może...
To już autobusem tyle się dojedzie. Półtorej godziny do Warszawy nawet.
Półtorej godziny? Sprawdzał pan ostatnie połączenia Żakiem? Półtorej godziny?
Tak.
Do którego przystanku?
Na początku.
Na początku przywieźli do Warszawy. Ja przyznam szczerze, że dawno nie jechałem autobusem i nie jestem w stanie tego zweryfikować. Natomiast myślę, że oczywiście chcielibyśmy, żeby to połączenie było jak najszybsze. Ja też bym tego chciał, ale uważam, że po 35 latach w sam fakt powrotu połączenia kolejowego, bo mówione było już od wcześniej, że wróci to połączenie z Białymstokiem, tam godzina 30 minut, tak?
Też bardzo
do Białegostoku, ale to już była zapowiedź jeszcze poprzedniego zarządu województwa podlaskiego. Obecnie wiemy, że będzie przywrócone również połączenie kolejowe z Warszawą. Uważam, że to jest krok w dobrym kierunku i my powinniśmy wykorzystać to jak najlepiej. Nie wiem jak... sam fakt, że tak szybko, tak? Bo kiedy mówiło się o połączeniu, o budowie szprychy numer 3, trudno mi powiedzieć, czy ten temat dalej będzie brany pod uwagę. Nikt nie powiedział, że ten temat, my nie mamy żadnej informacji, jakoby ten temat byłby zakończony.
W zeszłym roku
został wybrany wariant inwestorski tej szprychy i przyszłość pokaże, w jakim kierunku to będzie zmierzało. Ta perspektywa budowy tej szprychy mówiła o latach 2030, że w 2030 którymś roku, prawda, te połączenie miałoby być realizowane. A jeżeli w 2027 roku już takie połączenie będzie uruchomione, to uważam, że z tego należy się cieszyć.
Panie prezydencie, czy taki projekt, taka inwestycja jak Tężnia powinna być realizowana kosztem wycinki drzew?
Ja mogę dzisiaj, wypowiadając się jako zastępca prezydenta miasta, powiedzieć, że miasto 3 lata temu umówiło się z mieszkańcami w ramach procedury budżetu obywatelskiego, która, jak wszyscy państwo wiecie, co roku jest powtarzana, ona jest udoskonalana, jest coraz bardziej transparentna, odbywają się wtedy szerokie konsultacje społeczne, jest modyfikowana też o nowe rozwiązania, również obecnie mamy również zadania osiedlowe, kiedyś tylko strefowe, teraz mogą być również realizowane zadania miękkie. Tutaj mówimy o zadaniu inwestycyjnym, które zostało zgłoszone przez mieszkańców. Wtedy, kiedy odbywały się konsultacje społeczne i we wniosku już było wyraźnie wskazane, na której działce ta inwestycja ma być wykonana, a jako priorytetowa była wskazana właśnie ta działka, na której ta inwestycja została zaprojektowana.
To może ludzie nie wiedzieli, że to się będzie wiązać z wycinką, bo tak też ci mieszkańcy mówią, że ja też podpisałem się pod tym projektem, ale nie wiedziałem, że to będzie wiązało się z wycinką drzew.
Ale tutaj ja panu mogę powiedzieć, że miasto dopełniło wszelkich formalności i wiemy, że, nie wiem, czy pan redaktor pamięta, ja pamiętam, że ten teren jeszcze kilka lat temu był mocno nieuporządkowany, to był teren, którego właścicielem był jeden z gospodarzy działających na terenie, prowadzący gospodarstwo rolne na terenie miasta Łomża i tam jeszcze kilka lat temu tak naprawdę pasły się krowy i rzeczywiście te drzewa, samosieki w ostatnich latach wyrosły dosyć szybko i natomiast my jako miasto jesteśmy zobowiązani do tego, żeby po tym jak mieszkańcy wypowiedzieli się i w rekordowej ilości poparli ten wniosek, blisko 3000 głosów, jeszcze raz przypomnę, miasto zaraz po tym, jak pojawiły się wyniki, rezultaty tego budżetu, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji ogłosiło przetarg. W 2023 roku wyłoniło wykonawcę, który miał zaprojektować i wybudować tę inwestycję. Nie wywiązał się z umowy, miasto rozliczyło się jedynie za, zgodnie z tym, co wykonał, czyli za dokumentację. Koszt tej dokumentacji został wyceniony przez wykonawcę na kwotę nieco ponad 100 tysięcy brutto. I my zgodnie z tym, co zostało przygotowane, przystępujemy do realizacji tej inwestycji.
A tutaj
wszystkie procedury zostały dopełnione.
Miasto nie ma do zarzucenia, mieszkańcy nie dostali pewnej informacji zwyczajnie.
Miasto zwróciło się dwukrotnie do Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego o pozwolenie na wycinkę tych drzew. Pierwsze było jeszcze przy tej pierwszej umowie na realizację i była wtedy zgoda właściwie marszałka, bo marszałek tutaj jest organem, a w jego imieniu decyzję wydaje Łomżyński Park Krajobrazowy z upoważnienia. Tutaj dwa podmioty nadzorcze również przy tej drugim wniosku to analizowały, zarówno Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, jak i Łomżyński Park Krajobrazowy. Były przeprowadzone oględziny, stwierdzono tam obecność gniazd sierpówki. Dostaliśmy odpowiednie zezwolenia, które umożliwiają nam przeprowadzenie tej wycinki. 15 drzew które były na tyle małe, że można było je przesadzić i MPGKiM, Zakład Zieleni Miejskiej, takiego przesadzenia dokonał. Te drzewa, które jeszcze kolidują z tą inwestycją, one zostaną wycięte, a nasadzonych zostanie 80 drzew, z czego połowa będzie właśnie na terenie Parku Jana Pawła II, a pozostałe na terenie w innych obszarach miasta.
A to chociażby radny Mieczkowski, który był tutaj wczoraj, mówił, że no te nowe nasadzenia to będą słabsze drzewka, zanim to wszystko urośnie i tak dalej. Przepraszam, że te małe nasadzenia no po prostu nie zastąpią tych drzew, które są stare, już dojrzałe i tutaj są w tym mieście i są.
Ja tutaj jestem przekonany, że rzeczywiście tutaj w poniedziałek była u nas w Urzędzie Miasta przedstawicielka tych osób, które w niedzielę zorganizowały protest przeciwko realizacji tej inwestycji w tym miejscu i wskazywała argumenty w imieniu tej grupy. Jednym z tych argumentów było to, że to miejsce jest ostatnim miejscem, jak to określiła, laskiem, którym można pójść z rodziną, z dziećmi do lasu w Łomży i w okolicach, ponieważ w okolicach Łomży nie można już pójść do lasu, ponieważ ludzie są atakowani przez wilki.
No, a taki argument się pojawił.
Tak,
że...
tak. No, taki argument się pojawił. Ja znam, sam korzystam również ze spacerów po okolicznych lasach, chociażby w Lasku Jednaczewskim i myślę, że to są tereny popularne wśród mieszkańców i myślę, że
i wilki pana nie zjadły.
Że naprawdę jest jeszcze gdzie skorzystać z takiego obszaru leśnego i tutaj naprawdę ten teren będzie pięknie zagospodarowany, to będzie inwestycja, która jest naprawdę wyczekiwana, bo mamy tu do czynienia z kilkunastoma osobami, które zaprotestowały w niedzielę. Oczywiście wpłynęło do nas pismo, w którym podpisało się więcej osób, ale chcę tu wyraźnie podkreślić, że niestety padają też argumenty, które są kłamliwe.
I
kwestia tego, że podaje się tym mieszkańcom, zachęcając ich do podpisania się pod tą inicjatywą informacji, że miasto tak naprawdę nie chce realizować tężni, tylko chce wybudować tam blok mieszkalny, no jest kłamstwem, ponieważ tam jest wydana decyzja celu publicznego. My musimy trzymać się tej decyzji. Również oczywiście, tak jak powiedziałem, nie ma żadnej administracyjnej ścieżki odwołania od decyzji, którą wyrazili mieszkańcy przy głosowaniu na projekty z budżetu obywatelskiego i my jesteśmy zobowiązani, żeby tę inwestycję realizować i ogłosiliśmy już przetarg na realizację tej inwestycji zgodnie
z planem inwestycyjnym. Czyli lokalizacji nie można już zmienić? Czy jest jakaś
nie,
opcja?
Tam padały oczywiście argumenty, pokazywano nam tą alternatywną działkę, która była jako alternatywna wskazana we wniosku i tam wyraźnie też już w przeszłości, bo to już jest któryś raz, kiedy na ten temat dyskutujemy, informowaliśmy, że większość tej działki jest objęta trwałością projektu związaną z tym, z realizacją Parku Jana Pawła II i z dofinansowaniem, które miasto na tą inwestycję w latach ubiegłych pozyskało. A miejsce, o którym też mówiono, czyli w którym kilkadziesiąt lat temu, zdaje się, funkcjonowała fontanna, pod powierzchnią tej fontanny biegną sieci tego terenu, prawda, w obrębie tej dawnej fontanny. Między innymi kanał deszczowy, wodociąg i...
A jak mówi radny Mieczkowski, przecież tam nie ma w zamiarach budowy parkingu podziemnego, tylko coś, co jest na powierzchni.
No ale pan Mieczkowski nie jest inżynierem, nie jest sanitarnikiem i myślę, że tutaj warto słuchać ludzi, którzy dysponują odpowiednimi kompetencjami do tego, aby na ten temat się wypowiadać i wyraźnie wskazują, że realizacja w tym miejscu jest niemożliwa albo wiązałaby się z bardzo kosztownymi przebudowami właśnie tych sieci przesyłowych.
No, pojawia się też taki argument, że w opisie projektu budowy tężni, który trafił do budżetu, zapisane, że inwestycja ma przyczynić się do poprawy wizerunku miasta w aspekcie ekologicznym. No to pytanie, no jak ta wycinka drzew ma się do tej ekologii przyczynić?
Powiem panu tak, że ten teren naprawdę będzie zagospodarowany w sposób, który też można zobaczyć na wizualizacji, którą opublikowaliśmy i tam również będą wykonane nasadzenia. Połowa z tych drzew, które tam jest, zostanie i naprawdę ta przestrzeń będzie zielona, będzie miejscem wytchnienia i jestem przekonany, że po zrealizowaniu tej inwestycji, to oczywiście zależy od tego, czy do postępowania przetargowego ogłoszonego zostaną złożone oferty i będą spełniały warunki specyfikacji, warunków zamówienia. Wtedy po zrealizowaniu tej inwestycji mam nadzieję, że już na przyszłoroczną majówkę ona będzie uruchomiona. Wtedy na pewno w moim przekonaniu wszyscy będą zadowoleni, że została ona wykonana i ona uatrakcyjni tą przestrzeń Parku Jana Pawła II i spowoduje, że będzie on jeszcze bardziej atrakcyjny do tego, aby spędzać tam wolny czas i będzie też dobrze wyglądało to wizualnie i będzie też się wpisywało w ten lokalny mikroklimat i te nasadzenia zastępcze zrekompensują tą wycinkę, która musi być zrealizowana ze względu na kolizję z inwestycją.
No tutaj czytając tych niektórych komentarzy, niektórych mieszkańców, no to jakby oni oczekują tego, żeby był jakiś element takiej dzikiej przyrody w mieście. No są takie komentarze jak, że na działce mają dzieci swoje boisko, grają w piłkę, robią pikniki, zawieszają hamaki, wypoczywają jakby były w lesie, tam można posłuchać świergotu ptaków, tak szukamy dla dzieci i siebie relaksu sensorycznych zajęć, a tu za darmo sensoryka dla ciała i umysłu.
Spaceruje pan czasem po parku?
Zdarza mi się.
Widział pan kiedyś tam ludzi na kocykach, na zawieszających hamaki, jakieś tłumy, które spędzały tam czas.
Na hamakach tam ludzi nie widziałem.
No właśnie, no więc myślę, że jeżeli porozmawia pan z ludźmi, którzy regularnie spędzają tam czas, to też mogą się wypowiedzieć na temat tej argumentacji. Ja chcę podkreślić, my szanujemy wszystkie głosy, przyjmujemy je do wiadomości, natomiast tutaj musimy brać pod uwagę, że są ludzie, którzy, i tu mówię o przypadku radnego, który posługuje się argumentami czasami niespójnymi z rzeczywistością prawodawczą, z uwarunkowaniami prawnymi, w ramach których funkcjonujemy, też niektóre argumenty, o których już wspomniałem przed chwilą i takie informacje, które mają na celu też podburzenie emocji, a nie mają związku z rzeczywistością. One nie powodują tego, że prezydent, który został wybrany większością głosów mieszkańców Łomży, ma prawo do realizowania swojej wizji rozwoju miasta i my się umówiliśmy na to, że chcemy po 5 latach tej kadencji zostawić miasto piękniejsze, bardziej rozwinięte i konsekwentnie będziemy realizowali ten program, na który się umówiliśmy na początku tej kadencji i na który prezydent umówił się z mieszkańcami.
Strefa płatnego parkowania. No mieszkańcy w konsultacjach pokazali, co na ten temat sądzą i sądzą no jednoznacznie, właściwie no zdecydowana większość mówi, że no nie. Że no nie, że jest za drogo, że jest za duża ta strefa, że to nie są no warunki Łomży. Co teraz?
Do konsultacji społecznych został przedłożony projekt tej strefy. Przyjęliśmy pewne założenia, które miały być bazą do dyskusji. One były oparte na analizach tych cenników, taryfikatorów, które funkcjonują w innych miastach. Nie odstawały od tego ani na pewno nie były szczególnie wysokie, jeżeli chodzi o porównanie z innymi miastami. Natomiast my szanujemy również te głosy, które pojawiły się w konsultacjach i na pewno te argumenty, które padały, uwzględnimy już przygotowując projekt uchwały, który będzie miał na celu wprowadzenie tej strefy. Będziemy zwracali się do instytucji finansującej o wyrażenie zgody na ograniczenie obszaru objęcia tą strefą. Wniosek, który został przedłożony w ramach zrównoważonej mobilności, on był złożony jeszcze pod koniec 2023 roku. Ja nie miałem wtedy wpływu na to, jak ten wniosek
był. Żeby pan miał,
zajmował
to by
się
pan
jeszcze
zmienił?
Mój poprzednik, on za to odpowiadał. Tak ja chcę poinformować mieszkańców Łomży, że uwzględnimy te głosy, które pojawiły się i zwrócimy się do instytucji finansującej o to, aby ograniczyć ilość tych miejsc, które miałyby się znaleźć w strefie przynajmniej o połowę. Oczywiście też cennik, który wiąże się z opłatami godzinnymi, z tym, że z abonamentami, które miałyby obowiązywać w ramach funkcjonowania tej strefy. One też będą znacznie obniżone. Myślę, że będą mniej więcej na poziomie, który był zaproponowany przez radnych Łomżyńskiego Klubu Samorządowego w interpelacji. I tutaj oczywiście wpłynęło do nas około 60 wniosków mieszkańców, wpłynęły petycje, również petycja przedsiębiorców, którzy funkcjonują w obrębie Starego Miasta, którzy też podzielają nasze argumenty, bo celem wprowadzenia tej strefy nie jest poprawienie sytuacji budżetu miasta i dofinansowanie budżetów tą metodą, bo założeniem tej strefy jest to, że ona w te opłaty mają co najwyżej rekompensować koszty funkcjonowania tej strefy. Celem wprowadzenia tej strefy jest to, aby w związku z tym, że ilość samochodów wzrasta, miejsc parkingowych przy tej przestrzeni do budowy tych miejsc parkingowych nie przybywa, bo musimy mieć świadomość, że jeżeli mielibyśmy budować kolejne miejsca parkingowe, to też musiałoby się wiązać między innymi z wycinką, z ograniczeniem terenów zielonych, placów zabaw.
Czyli podsumowując ten temat.
Ma to spowodować rotację, bo te argumenty, które przedstawili przedsiębiorcy, klienci, którzy chcą przyjechać do ich, skorzystać z ich usług, nie mają gdzie zaparkować i to powoduje, że jadą
się indziej. A z drugiej strony argumenty są takie, że nie będzie tych klientów, bo trzeba zaparkować i zapłacić. I że ludzie będą, nie wiem, gdzieś chodzić w okolicach galerii, bo tam parking jest za darmo.
Ale tutaj też ta propozycja, która wybrzmiała, czyli wprowadzenie tego bezpłatnego czasu, czyli na przykład, aby pierwsze pół godziny parkowania, pobranie biletu i przez pół godziny, które upoważni do 30 minut parkowania nieodpłatnego, przykładowo 30 minut, też poważnie bierzemy to pod uwagę i myślę, że to też spowoduje, że będzie możliwość skorzystania z tych usług w czasie nawet bez wnoszenia opłaty,
czyli podsumowując,
ale wywoła to ten właśnie efekt rotacji.
Czyli tak, połowa mniej tych miejsc ma być i ceny ewentualnie... No
znacznie niższe niż to było w proponowanym w projekcie.
A znacznie to połowa...
Zobaczymy, jak myślę, że te propozycje opłaty za godzinę, one były w okolicach 2,80. Teraz myślę, że będzie to około 2 zł, może trochę nawet mniej. Tylko to będzie poprzedzone pogłębioną analizą, bo w tej chwili nie chcę składać ostatecznych deklaracji. My to przeanalizujemy, przedłożymy radnym do podkomisję, pod sesję Rady Miasta i oczywiście ten finalny kształt będzie już przegłosowany przez Radę, bo musimy mieć świadomość tego, że pozyskując dofinansowanie w ramach zrównoważonej mobilności miejskiej z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej, jesteśmy zobowiązani do realizacji poszczególnych punktów, które były elementem tego wniosku.
I czas nam się kończy, więc zapytam tylko i proszę o krótką odpowiedź, czy pan będzie korzystał z parkingu Park and Ride, jeździł, zostawiał samochód tam na parkingu, na zjeździe i rowerkiem, zjazdem do góry, do ratusza.
Przyjeżdża pan na mecze UKS-u?
No ale na mecze UKS-u są raz na 2 tygodnie przez kilka miesięcy.
A korzysta pan z boisk treningowych?
Oczywiście, ale miejsca do parkowania są. Przez
przyjeżdża pan na korty treningowe, do Mosiru, do MPWiku, do Wordu. Są tam różne instytucje. Niedługo planujemy ogłoszenie przetargu na rozbudowę bulwarów w kierunku mostu przy ulicy Zjazd. Naprawdę, będzie mnóstwo przyczyn do tego, aby ten samochód zostawić właśnie na tym parkingu. Ja się cieszę, że tutaj... Pamiętam jeszcze kiedy byłem radnym, ten pomysł tego parkingu Park and Ride był wtedy analizowany już przez Radę i wydawał się kontrowersyjny.
Kończąc,
natomiast
potrzebne,
uważam, że
zdanie.
Warto pozyskiwać środki, warto też dostosowywać wnioski do tego, jakie są kryteria w naborach i pozyskując duże dofinansowanie, uporządkowywać teren, który mamy chociażby tam. Widzimy, co się dzieje na przykład, kiedy odbywają się mecze UKS-u i ten parking, który tam funkcjonuje, jest tłoczno i
stawiamy kropkę, bo czas nam się kończy. Wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński był gościem dnia Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Nasz gość dnia.